czytać, aby być mądrym. Proszę Państwa, i dzisiaj pierwszy gość naszego programu to pani Joanna Wieliczka-Szarkowa. No, piękne książki pani pisze z mężem, a dzisiaj bohaterskie akcje żołnierzy wyklętych. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
To jest nowa książka, to jest moja druga właściwie książka o żołnierzach wyklętych. Pierwsza przedstawiała sylwetki żołnierzy wyklętych, tych najbardziej znanych dowódców, najbardziej znanych żołnierzy, którzy walczyli bohatersko, którzy walczyli o niepodległość, brali udział w antykomunistycznym, niepodległościowym powstaniu, w którym walczyli, które prowadzili po zakończeniu II wojny światowej przeciwko okupacji sowieckiej, przeciwko narzuconej nam okupacji, przeciwko zniewoleniu. Byli to żołnierze, czyli byli to żołnierze polscy, którzy byli wierni do końca swojej przysiędze, chcieli walczyć o niepodległość Polski. Teraz jest ta druga książka, Bohaterskie akcje żołnierzy wyklętych, przedstawia najbardziej znane, a przede wszystkim może to, co jest charakterystyczne, zwycięskie akcje tych żołnierzy. Ponieważ oni w tym powstaniu, w tej walce, która ostatecznie była przegrana, znaczy przegrana w sensie takim militarnym, że nie udało się zrzucić tego zniewolenia wtedy, nie udało się wywalczyć wtedy niepodległości. Jednak wiadomo, że sens walki tkwi w wartościach, w imię których tę walkę się podejmuje. Oni podjęli ją w imię najważniejszej, jednej z najważniejszych wartości, wolności i niepodległości. Te akcje, dlatego chcieliśmy przedstawić te akcje zwycięskie, żeby pokazać, że oni także odnosili sukcesy w tym, co doprowadziło ich jednak, w tej walce, której jednak przegrali. Trzeba zaznaczyć, że oni prowadzili regularne bitwy. Mówi się o takich trzech największych bitwach, których brali udział żołnierze wyklęci. To są bitwy pod Kuryłówką na Rzeszowszczyźnie, jeszcze przed zakończeniem, niedługo przed zakończeniem II wojny, 7 maja 1945 roku, w której żołnierze Narodowego Podziemia walczyli z wojskami NKWD i tę bitwę wygrali. Taka chyba największa z tych bitew to jest bitwa w Lesie Stockim, prowadzona przez żołnierzy, przez zgrupowanie partyzanckie żołnierzy majora Mariana Bernaciaka Orlika, jednego z największych dowódców tego powojennego podziemia. Las Stocki leży na Lubelszczyźnie, niedaleko Puław. W tej bitwie wzięło udział po obu stronach prawie 1000 żołnierzy, z czego tych 200 to byli partyzanci, natomiast prawie 700 to były wojska NKWD, KBW, czyli wojska polskich komunistów także. I mimo tej wielkiej przewagi tych wojsk sowieckich, partyzanci potrafili zwyciężyć, tę bitwę wygrali. Była jeszcze taka bitwa w Miodusach Pokrzywnych na Podlasiu. Brali w niej udział legendy do podziemia niepodległościowego. To był Zygmunt Błażejewicz, Zygmunt i Władysław Łukasiuk-Młot. Dowodzili, to są szwadrony 5. Wileńskiej Brygady AK majora Szędzielarza Łupaszki. Poza tymi bitwami, których wygrywali, jedną z takich najbardziej charakterystycznych akcji, które prowadzili, to były rozbicia więzień ubeckich, w których odbijali swoich towarzyszy, współbraci, którzy byli więzieni, którzy byli skazywani na śmierć w tych katowniach ubeckich. Oblicza się, że takich akcji w tych latach zaraz powojennych było prawie ponad 100. Rozbito ponad 100 więzień. W wyniku tych akcji uwolniono ponad 4000 więźniów. Celem prowadzenia tej walki było też sparaliżowanie tej administracji komunistycznej. I to się w wielu przypadkach udawało. My może nawet z tego w tej chwili nie zdajemy sobie sprawy, ale te akcje na poszczególne, czy więzienia na poszczególne urzędy ubeckie, to potrafiło administrację paraliżować nawet na kilka miesięcy. Tutaj podajemy przykład takiego brawurowego rajdu jednego też ze szwadronów majora Szędzielarza Łupaszki pod dowództwem Zdzisława Badochy Żelaznego, który w ciągu jednego dnia zdobyczną ciężarówką z kilkunastoma ludźmi swoimi przejechał 100 kilometrów i w Borach Tucholskich rozbili 7 posterunków Milicji Obywatelskiej i jeszcze placówki UB z tym wykonali wyrok na jednym z takich doradców, sowieckich doradców, którzy wtedy udzielali się i tych brali udział w tej okupacji komunistycznej. Bo do walki z tymi żołnierzami, z tym, których to podziemie ocenia się na jakieś 20 tysięcy ludzi bezpośrednio w walce zaangażowanych zaraz po wojnie, komuniści zgromadzili ogromne siły. Wiadomo, że była tutaj nawet specjalna dywizja sowiecka specjalnie do tego celu stworzona. Poza tym wojska frontowe, które wracały z frontu, także brały w tym udział. Stworzono specjalny korpus bezpieczeństwa wewnętrznego. Także ogromne siły, które były skierowane przeciwko tym żołnierzom. A mimo to przez kilka lat udawało się tym żołnierzom wytrwać. Oni oczywiście byli w sytuacji tragicznej, ponieważ chcieli walczyć, mieli nadzieję, że może zmieni się sytuacja polityczna, że może wybuchnie trzecia wojna światowa, która w imię wolności przyniesie wolność tym zniewolonym narodom. Tak się nie stało. Zostaliśmy zniewoleni na kilkadziesiąt lat, ale oczywiście sens tej walki jest jak najbardziej ważny dla nas i my jesteśmy dzisiaj winni im pamięć, przywracanie pamięci, ponieważ oni nie nadaremno nazywają się żołnierzami wyklętymi. Oczywiście zostali wyklęci przez komunistów. Komuniści chcieli zatrzeć o nich pamięć, pohańbić ich, nie tylko żeby nazywać ich bandytami, ale nawet nie pozwalali na to, żebyśmy znaleźli ich, żebyśmy nawet nie wiedzieli, gdzie oni zostali pochowani. Ich ciała zostały bezczeszczone. Odmawiano im tego podstawowego obowiązku chrześcijańskiej cywilizacji, pochowania zmarłych, pogrzebania umarłych. Teraz dopiero po tych kilkudziesięciu latach oni zostają przywracani. Mówimy, że podziemna armia powraca. Zostają odnajdowane ich groby, są identyfikowani i można znowu przywrócić ich pamięci i uczcić ich pamięć. Ważne jest, że oni walczyli właśnie w imię tych chrześcijańskich wartości. Tego, że chcieli, żeby taka właśnie była Polska. I dlatego też to, o czym w tej chwili mówimy, na czym w tej chwili musimy wracać do tych wartości, bo tylko na tym możemy Polskę budować. I oni stają się bohaterami, są legendą. Mówi się o takim micie założycielskim tej nowej Polski. Właśnie oni, żołnierze, którzy do końca wytrwali, którzy do końca walczyli o niepodległość.
Proszę pani Joanno, czy mogę tak powiedzieć?
Tak, bardzo proszę.
Pani doktor, właśnie pani napisała z mężem wiele książek, prawda? Z mężem Jarosławem.
Tak.
Wiele książek i także dla dzieci. Tutaj to, co pani mówi, to właściwie pani odkrywa historię, która nie jest znana nam. Ona jest nieznana. Właściwie kojarzy się bardzo wiele. Do naszych czasów, to bym powiedział, to, co widzimy w tej chwili, to tak można powiedzieć, to, co się dzieje na ulicach również, te nieraz w mediach, czy niejednokrotnie w mediach to widzimy, tak zwani dziennikarze, to są dla mnie, to są właściwie funkcjonariusze często, a nie dziennikarze, tak? To jest walka trzeciego pokolenia AK-owców, tych żołnierzy, powiedziałbym, niezłomnych czy wyklętych, z trzecim pokoleniem UBEK-ów.
Tak.
To jest tak, a tak to wygląda, prawda? To idzie jakoś przez rodziny, następstwa są i dalej po prostu to się nie skończyło, my dalej musimy o wolność zdobywać w całej tak. prawdzie. I tu właśnie lektura, jest niezwykle ważna lektura, uczenie od dziecka. Jeżeli mogę cofnąć się, to proszę zobaczyć, pani pisze z mężem książki też dla dzieci. Na przykład, ja widzę w Splendorze, z naszej przyszłości, splendor24.pl, tak, Powstanie Warszawskie, Nasza Wspaniała Ojczyzna. Ja tutaj nie ma, ale są inne książki, no już nie pamiętam, w tym proszę wybaczyć, że nie pamiętam, ale może pani przypomni. Inne książki jest dla dzieci, pięknie wydane, naprawdę takie budzące, poruszające serce, umysł i serce, prawda?
Tak, to są takie książki, które one mają taki wspólny tytuł Kocham Polskę. To
jest Kocham przywracanie, Polskę, tak.
Tak, przywracanie tej dumnej historii. To jest to, do czego my się zawsze odwołujemy, co prymas Wyszyński podkreślał, że godzi się przypominać to, co w historii jest szlachetne. Czyli chcemy zaczynać, jeżeli zwracamy się do dzieci, to chcemy im od początku opowiadać o tym, z czego możemy być dumni, o tym, co chcemy naśladować, o tym, o jaką chcemy walczyć Polskę. Chcemy,
to,
jaka ona,
to ta piękna Polska, prawda?
Była, tak.
To piękno pokazać i wtedy nie wmówią nam, że wstyd jest być Polakiem. To, co nam wmawiali przez lata, a zwłaszcza ostatnie lata, jakoś tak, no szczególnie bym powiedział, po 89 roku, no to już było bardzo, prawda? Rozprzedać Polskę, Polacy na żebry do Europy, na tułaczki, prawda, czy do świat. No i tak. A jeszcze odnośnie tej książki, o której pani mówi, bohaterskie akcje żołnierzy wyklętych, to tych akcji było masa. To była, ja patrzę na przykład, no, Szary, prawda, uwolnił,
tak.
300, ponad 300 uwolnił kapitan Szary w Kielcach, sam, prawda, Harnaś w Radomiu, Bruzda w Grajewie, Jastrząb we Włodawie, Siekiera w Krakowie, Przelotny w Pułtusku i tak dalej. To było, no Polska po prostu widziała, że po niewoli hitlerowskiej weszła w niewolę stalinowską, sowiecką. No i ciągle jeszcze w mentalnościach jeszcze wiele zostało tych, powiedziałbym, starych marksistów, byłych komunistów, czy jak tam, czy oni sobie, ci komuniści, co nam dawali marksiści, to oni, był kapitał Marksa. Ja się śmieję, że ktoś to pięknie powiedział, że oni zostawili na Marksa, a kapitał zabrali. Prawda? I to widać wyraźnie, że ten kapitał sobie wzięli, a Marksa nam zostawili i tego Marksa nam tu wciskają za przeproszeniem w szkołach, te gendery, to wszystko to jest marksizm, kontynuacja marksizmu, prawda, te lewica.
I tak, a my tutaj, myślę, że my, nie wiem, jeżeli mogę, to tutaj w tym szczególnym roku, w roku 1050 rocznicy chrztu, my mamy takie, tak zadanie powracać do tych korzeni, od których się nie możemy odciąć, czyli od Chrystusa, o czym mówił papież wielokrotnie, o co nas prosił, żebyśmy to dziedzictwo przejęli i przekazali. Więc my z tym
właśnie
zadaniem...
Właśnie w Krakowie, pamięta pani to bierzmowanie narodu, prawda?
Tak. Tak,
i
właśnie,
proszę
tak.
was, zanim stąd odejdę, przyjmijcie jeszcze raz to dziedzictwo, któremu na imię Polska. Piękne słowa, jeszcze dalej. Przepięknie. To już było ostatnie przemówienie Ojca Świętego w Polsce przy pierwszej wizycie. Nie zapomnę tego.
Tak,
I wtedy obudził się wielki ruch. Polacy powiedzieli, poczuliśmy się z powrotem narodem. Rezebraliśmy się razem. To było i wybuchła Solidarność, tylko z tym, że w swojej naiwności po prostu posłuchaliśmy tych, którzy oszukiwali i wyprowadzili w pole Polskę. I teraz trzeba bardzo myśleć i uczyć się, czytać, spotykać się, prawda, rozmawiać, bo znowuż nas wyprowadzą w pole.
Tak, tak, ale myślę, że jeżeli będziemy właśnie do tego korzenia, do tych chrześcijaństwa, jeżeli tylko w tym duchu to będziemy rozważać, to myślę, że wygramy, tak?
Bo wiara i rozum, prawda? Wiara
tak,
i dlatego rozum. Pani tu odwołuje się do rozumu, ale i do serca też w tych książkach. I radzilibyśmy, a więc pani Joanna Wieliczka-Szargowa i pan Jarosław także, prawda? Dużo rzeczy, ja tak przeczytam, pani na przykład pisze, pani jest doktorem, historykiem, autorem książek Czarna Księga Kresów, Żołnierze Wyklęci, Wołyń we Krwi, Żołnierze Niepodległości, Bitwy Polskich Żołnierzy, Powstanie Warszawskie, Gloria Victis, Trzecia Rzesza, Zbrodnia Bez Kary, Józef Piłsudski, Wszystko dla Niepodległej. Współautorką pani jest książki W cieniu czerwonej gwiazdy, Zbrodnie sowieckie na Polakach oraz serii książek historycznych dla dzieci pod tym hasłem Kocham Polskę, prawda? Pięknie wydawane. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy serdecznie Kraków również, tak?
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Męża, całą rodzinę. Ile pani, ile państwo macie dzieci?
Czworo.
Ja myślałem, że trójka. Tu pięknie, czworo.
Czworo,
a jakie
tak.
duże?
Od 20 do 10 lat.
Już tylko ja bym po pani, jak panią widzę, nie przypuszczałbym nigdy, że pani ma 20-letniego. To jest córka czy syn?
Córka, tak, najstarsza córka.
No jak pani
a
to robi?
A reszta synowie.
A jak to pani robi, że dzieci, czwórka dzieci i pani jeszcze tyle pisze, pracuje?
Tak, wszyscy mnie o to pytają, ale to jakoś tak wychodzi, samo.
Samo wychodzi, jak się chce.
Z pomocą świętych, patronów, tak, bo to trzeba.
Ale jest też taki ogień w sercu, prawda? Który pcha.
No mam, tak, to jest takie tak, że trzeba to...
Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia
bardzo.
I do
dziękuję.
Zobaczenia. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Niech Pan jest błogosławi. Z Bogiem. Proszę Państwa, to była pani Joanna Wieliczka-Szarkowa i tym razem książka bohaterska Akcje Żołnierzy Wyklętych. Proszę Państwa. I teraz... Pan profesor, doktor habilitowany Mieczysław Ryba, znany w Radiu Maryja, mam nadzieję, profesor na KUL-u i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, wspaniały analityk sytuacji różnych tych bieżących, analityk sytuacji społecznych, politycznych. I książka o naprawieniu polityki polskiej. Panie profesorze, słyszę pana właśnie.
Witam serdecznie ojcze, witam państwa, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Oto widzę, że pan słucha Radia Maryja. Pan właściwie odpowiedział. Pięknie.
To właśnie, to jest ten test, który mam nadzieję zdałem.
Panie profesorze, my się znamy jeszcze od czasów pana studenckich wspaniałych, prawda?
Tak, może tuż po studenckich, ale...
Jeszcze na studiach razem z tym... To był jeszcze zaraz...
Jarosław Paszyński, tak. Jezuita obecnie.
Obecnie jezuita. Pozdrawiamy go też serdecznie. Pamiętam rozmowy z wami, rozmowy niedokończone, żeście byli niesamowici obaj.
Tak, byliśmy młodsi ojcze,
Nie, teraz proszę, jesteśmy coraz młodsi do nieba wszyscy.
A to prawda.
A więc ta książka o naprawieniu polityki polskiej.
No tak, jest to.
Czy polska polityka wymaga naprawy? Pyta pan też między innymi.
No jest to pytanie retoryczne, bo wydaje mi się, że nie tylko ja czy ojciec, ale wydaje mi się, że całe społeczeństwo, naród ma tę głęboką świadomość, szczególnie po ostatnich 8 latach rządów, ale i tych 26 latach, jak głębokiej naprawy po komunizmie wymaga ta polityka, która powinna zupełnie inaczej wyglądać i co do obywateli, i co do pewnego wymiaru ideowego, a zarazem w odniesieniu do zagranicy. Bo pamiętajmy, że tylko z pozoru, jak zresztą ktoś tam stwierdził, mieliśmy państwo w ogóle jako istniejące w relacji do obywateli, ale też zupełnie w sposób wasalistyczny odnoszące się do zagranicy. Proszę pamiętać, że dzisiaj to, co przeżywamy w relacji tego konfliktu niby z Trybunałem Konstytucyjnym i mocnego zaangażowania zagranicy w wewnętrzne sprawy polskie, to nie tyle obnaża słabość obecnego układu władzy, co raczej poprzedniego, ponieważ to pokazuje, że zagranica, czy to Unia Europejska, czy Berlin, uznały, że tutaj można absolutnie manewrować, jeśli bierzemy pod uwagę stosunki wewnętrzne.
Panie profesorze, jeżeli można, czy to nie przypomina nam, że to właśnie w 89 roku najpóźniej tą zwrotnicę przestawiono z Moskwy na Brukselę, prawda?
No tak to wygląda.
Możemy zapytać, ile nas wtedy to kosztowało, a ile teraz. No i tu także, a jeszcze jedno, pan wspomniał o tym Trybunale Konstytucyjnym. Mnie się wydaje, że to jest tylko pretekst, żeby uderzyć w Polskę. To jest pretekst i to tych sił, powiedziałbym, lewacko-liberalnych, jakieś centrale. To widać, że są jakieś centrale. Jak patrzę na Unię Europejską, to pytam się, kto tam rządzi w tej Unii? Czy ten Scholz, czy Merkel, czy jakieś tam, no, to, jak te nazwiska różne, to czy Tusk? To przecież to śmieszne wszystko. Widać, że ktoś, pytam się parlamentarzystów, kto rządzi? Oni też widzą, że gdzieś są, czy to nie te anonimowe centrale, o których wspominał Jan Paweł II, prawda? Gdzieś coś, jakieś rozkłady. No i to jest pretekst do uderzenia w Polskę. A czy pan się zgodzi, że dlatego, bo mówię o naprawie Polski teraz, bo ona była psuta cały czas, jak te rządy PO-PSL, to jedno psucie. Po roku 89, okrągły stół i tak dalej. Absolutnie psucie, rozkładanie Polski, rozkładanie duchowe, rozkładanie gospodarczo, ekonomicznie, rozkładanie rodziny, nauki, wszystkiego, jak tak dotkniemy, poanalizujemy sobie, no i danie ludziom cyrków, tam jakiś, prawda, ci funkcjonariusze w tych telewizorniach, czy gdzie indziej, w różnych kabaretach. Ja słyszę na przykład, panie profesorze, ten teatr we Wrocławiu, w którym dyrektor nawet matury nie ma i tam te skandale robili, prawda, żeby zwrócić na siebie uwagę, to podobno blisko 40 milionów dostali rocznie.
Proszę, no na ideologię się
no,
proszę.
No właśnie, to jest obraz, co się robi w Polsce, prawda? I dlatego tak. Trzeba być mądrym.
Tak, bo jeśli odkryjemy pewne mechanizmy, czy to w wydaniu, powiedzmy, że ta polityka z jednej strony w interesie niemieckim w dużym stopniu jest, a z drugiej strony robione przez te centra ideologii nowej lewicy. I to się mi wtedy, jak gdyby, jeśli obnażymy pewne mechanizmy, to wtedy możemy przystąpić do naprawy. Po pierwsze, ten mechanizm manipulacji przestaje być skuteczny, jeśli go obnażymy. A po drugie, my sami możemy podjąć pewne kroki. I jest próba w tej książce właśnie pokazania tego i w sensie tym, na czym te mechanizmy polegają, i jak gdyby próba pokazania też perspektyw wyjścia z sytuacji zwasalizowania Polski oraz
oczywiście
sytuacji...
wasalizowanie, neokolonializm. Tak.
No i oczywiście wydobycia się spod dominacji tej ideologii, która jest z gruntu antynarodowa, bo antykatolicka. Pamiętajmy, że u nas to, co katolickie i to, co narodowe, spięło się w pewien taki związek, jak mówił prymas Wyszyński, taki związek kulturowy bardzo mocny. Kto uderza, zresztą co powiedział premier Kaczyński, kto uderza w Kościół, ten uderza ostatecznie w naród. I to trzeba moim zdaniem głęboko zrozumieć, tak ażebyśmy się nie dali wplątać w pewien, to co ojciec mówił, w pewne takie błędne rozumienie, że tu chodzi o Trybunał. Jakby nie było Trybunału, to by znaleziono tysiąc innych powodów, żeby zrobić podobną histerię. Bo przyczyna jest inna. Przyczyna nie jest w Trybunale, a przyczyna jest w Polsce. I jeśli to zrozumiemy i te mechanizmy odkryjemy, zupełnie będziemy w innym miejscu naszego politykowania.
Tak. Polityka, czyli troska, prawda? Politikon. Antropos politikon zoon, człowiek jest istotą społeczną, prawda? Interesować się swoim miastem, swoim środowiskiem, swoim miejscem zamieszkania, swoim państwem, interesować się i spróbować to zrozumieć, a nie dać się manewrować jakimś ludziom, funkcjonariuszom działającym w tak zwanych mediach. I dlatego czytać. Dziękuję, że pan napisał tą książkę, że pan mówi też w Radiu Maryja, że w telewizji Trwam, ale nie tylko, w różnych, czytam pana gdzieś, no w różnych miejscach, prawda?
Dziękuję bardzo, ojcze. Wszyscy jesteśmy politykami. W łacińskim rozumieniu tego słowa każdy ma swoją część odpowiedzialności i troski za Polskę. I do tego rzeczywiście, ale bez wiedzy, bez rozumienia spraw, no i bez oczywiście postaw etycznych, takich cnotliwych, nie sposób naprawić ani Polski, ani polskiej polityki.
Czytam na okładce, bo już musimy za chwileczkę kończyć, tej książki o naprawie polityki polskiej. Czytam, czy polska polityka wymaga naprawy? Przez 8 lat, aż do ostatnich wyborów prezydenckich i parlamentarnych, władzę w Polsce sprawowała komisja PO-PSL. Przez ten czas rządzący doprowadzili państwo polskie do stanu, który dziś wymaga naprawy. Bardzo delikatnie pan to napisał. Neogierkowska epoka Ewy Kopacz Biurokratyczne państwo Platformy, upadek polskiej polityki zagranicznej, interes Polski i unijna kariera Donalda Tuska, wojna domowa w Platformie, atak na prezydenta to tylko niektóre z zagadnień opisanych w książce. Każdy z nas może się zastanowić, jak naprawić polską politykę i doprowadzić do dobrej zmiany. Ale to trzeba poczytać, pomyśleć i rozmawiać z innymi. Najgorsze to jest lenistwo intelektualne.
No tak, i to jest, bo to jest grzech, wielki grzech wtedy zaniechania, zaniedbania, tak. A pamiętajmy, że
to jest taki rozkład
zaniedbaniem.
Dziękuję, tak. Panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie.
I prosimy dalej, dobrze?
Bóg dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.